not travel into areas affected by...
I have to. I'm in critical condition.
Yes.
Prezes Jarosław Kaczyński na sobotnim mszy w Starachowicach powiedział: w centrum naszej tożsamości jest Kościół katolicki. Kogo miał na myśli i co z Polakami, którzy nie są katolikami? Dlaczego TVP Info transmituje prywatną uroczystość wicepremiera? Jest poniedziałek, 18 dzień stycznia, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Moim i Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek.
Dziś temat gorący, więc szczególnie czekamy na Wasze pytania. Piszcie na czacie, na YouTubie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV i do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale zaczynamy od tego, co działo się w sobotę w Starachowicach, gdzie wicepremier Jarosław Kaczyński, przemawiając podczas mszy za swoją zmarłą matkę Jadwigę Kaczyńską, powiedział: dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród, atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości, Kościół katolicki. Jesteś protestanckim pastorem. Jak ty odebrałeś słowa Jarosława Kaczyńskiego, że w centrum naszej tożsamości jest Kościół katolicki?
No jako kłamstwo, tak mówiąc najkrócej.
Dlaczego?
To nie jest prawda. Jeśli przeanalizuje się naszą historię, to ona przez pewien czas rozwija się bez Kościoła rzymskokatolickiego, bo tu nie jest mowa o chrześcijaństwie. Nie? Pamiętacie pewnie, kiedy Państwo taką moją dyskusję z posłem Wróblewskim, bardzo konserwatywnym katolikiem z Poznania, z Prawa i Sprawiedliwości, ja go pytałem o te wcześniejsze wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on mówił, że jest tylko Kościół katolicki, a poza Kościołem katolickim jest nihilizm i zło. Nie? Tak, kilka takich wypowiedzi było. No i pamiętacie, że poseł Wróblewski twierdził, że tu Jarosław Kaczyński miał na myśli całe chrześcijaństwo, a nie tylko wąsko pojęty instytucjonalny Kościół rzymskokatolicki. Pamiętacie, że no to ja tak dość, no mówię, miło mi, że pan poseł takie rzeczy mówi, ale ja jakoś przyjmowałem, że Jarosław Kaczyński mówi tylko o Kościele rzymskokatolickim, a nie ogólnie o chrześcijaństwie. I teraz...
Powiedzieć, że Kościół katolicki, przecież szczególnie w czasach komuny w ubiegłym wieku, no był ostoją polskości.
Nawet jeśli by to zdanie było prawdą, to czasy komuny to jest naprawdę tylko ułamek historii Polski. Także mówienie, że w tym cywilizacyjnym, kulturowym ujęciu Kościół katolicki jest istotą czy centrum naszej tożsamości, jest nadużyciem, jest po prostu historycznym kłamstwem i takim urabianiem, można powiedzieć, elektoratu w jakichś takich pozycjach bardzo zamkniętych. Ale jeszcze chcę wrócić do tej różnicy z posłem Wróblewskim. On twierdził, że my się też zaliczamy do tego, że kościoły protestanckie i tak dalej, prawosławie, że to Jarosław Kaczyński to wszystko miał na myśli, kiedy mówił Kościół katolicki. Ja powątpiewałem, no i teraz mam nadzieję, że być może zapytamy niebawem posła Wróblewskiego, czy przyzna mi wreszcie rację, że nie. Tu Jarosław Kaczyński powiedział: instytucja Kościoła rzymskokatolickiego jest w centrum naszej tożsamości. Nie? Czyli już nie użył słowa katolicyzm jako opis całego chrześcijaństwa. No tak, to jeszcze by można gdzieś próbować, tak jak poseł Wróblewski, próbować bronić Jarosława, ale on tym razem uściślił bardzo precyzyjnie swoje stanowisko, mówiąc, że chodzi o instytucję Kościoła rzymskokatolickiego. Nie? Także przypominając naszą historię w bardzo wielkim skrócie, to najpierw tu nie było kościoła rzymskokatolickiego, nie było chrześcijaństwa nawet, a byli już Polacy. Nie? Także tu są do dzisiaj na przykład tak zwani rodzimowiercy. Nie? No to oni właśnie do tych wierzeń naszych przodków przedchrześcijańskich się odwołują i mówią, że to jest nasza tożsamość. Nie? No i teraz zobaczcie, no już ich wyrzuca poza można powiedzieć, obszar polskości, poza naród polski. Myślę w sposób absolutnie nieprawdziwy. Potem przyszło do nas chrześcijaństwo ze wschodu. Ono było pierwsze, nie Kościół rzymskokatolicki, tylko Cyryl i Metody, czyli wysłannicy Kościoła bizantyjskiego. Stąd tutaj mówienie, że tylko instytucja Kościoła rzymskokatolickiego, zobaczcie, odrzuca prawosławie z całą jego tradycją wschodu i tak dalej. Różne odłamy też prawosławia czy kościoła bizantyjskiego Jarosław Kaczyński w tym momencie już odrzuca. Nie? Potem rzeczywiście przyszliśmy do Rzymu, tak zwany chrzest polski. I mamy kilka stuleci, gdzie rzeczywiście Kościół katolicki daje nam różne cywilizacyjne, można powiedzieć, zdobycze Zachodu. Nie? I to jest prawda w tym okresie, ale już zaraz w XIII, w XIV, a już w XV, no to już naprawdę na wielką skalę docierają do nas prądy intelektualne, głównie z Czech, ale no korzenie są w Anglii, gdzie pojawia się już protest przeciwko nadużyciom Kościoła rzymskokatolickiego. Pojawiają się próby reformy Kościoła i te próby reformy docierają do nas przez Uniwersytet Praski, przez Uniwersytet Jagielloński. Nie wiem, czy mam kontynuować ten wykład
tutaj
historii.
Tu
tylko powiem, że bitwa pod Grunwaldem jest właśnie symbolem tego zderzenia tych dwóch koncepcji Kościoła. I jeden z największych teologów polskich, profesor Uniwersytetu właśnie Jagiellońskiego, Paweł Włodkowicz, wysłannik w roku 1415 na Sobór w Konstancji, on przedstawia całkowicie inną wizję Kościoła niż przedstawia to Rzym. On mówi, że Kościół nigdy nie może używać siły ramienia władzy świeckiej, siły miecza do propagowania wiary. A w tym czasie Kościół rzymski pali Jana Husa na stosie. To są dwie odrębne już wizje chrześcijaństwa.
Ktoś
nie?
może powiedzieć,
i
to
mogę
działo
tak
się,
jeszcze gadać z pół godziny.
To działo się kilkaset lat temu, ale teraz prezes Jarosław Kaczyński przemawiał wewnątrz Kościoła, argumentując to w ten sposób, że na zewnątrz protestowały kobiety przeciwko jego wizycie, miały transparenty Twoja wina. I Jarosław Kaczyński odniósł się do nich. Tam na zewnątrz stoją ci, którzy służą najgorszej sprawie. Służą sprawie niszczenia Kościoła, niszczenia narodu. Musimy mieć bardzo dużą wolę, by się temu przeciwstawić, by wygrać wojnę o polską tożsamość, o przyzwoitość w życiu publicznym. Może to są nieudolne próby, ale czy Jarosław Kaczyński nie ma racji, że walczy o polską tożsamość, o wartości konserwatywne?
No masz rację, że może być taka sytuacja, że on chce dobrze, a wychodzi mu jak zwykle. Nie? No tylko, że polityka ocenia się nie po samych intencjach, chociaż trzeba je brać pod uwagę, ale przede wszystkim po skuteczności. I moim zdaniem działania Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o tę walkę dobra i zła, lewicy z prawicą, tam lobby takiego z takim i tego, przynoszą odwrotny skutek. Przecież wszystkie sondaże są coraz bardziej alarmistyczne. Wszystkie sondaże, jeśli chodzi o prawicę, o Kościół katolicki, są coraz bardziej alarmistyczne. Wyobraźcie sobie państwo, że w młodym pokoleniu, to jest 18, chyba 29.
Taki, tak, to jest sondaż listopadowy dla Rzeczpospolitej.
Taki zakres wiekowy, czyli ludzie, którzy weszli już w życie dorosłe, którzy mają prawa wyborcze, mogą głosować i tak dalej, i tak dalej. Ta bardzo no, duża grupa i ważna grupa społeczeństwa, 18-29 lat, czyli studenci, absolwenci wyższych uczelni, młodzi pracownicy, biznesmeni i tak dalej. W tej grupie wiekowej Kościół katolicki ma poparcie i tu, jak ktoś nie wie, to niech sobie usiądzie, nie na poziomie 70%, nawet nie na poziomie 60%, nie na poziomie 50%. No już tak schodząc, na poziomie 9% ma poparcie. Czyli zobaczcie, 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, 5 lat tego ścisłego sojuszu Jarosława z ołtarzem i mamy młode pokolenie całkowicie odrzucone od Kościoła katolickiego, od tradycji katolickich, może nawet szerzej powiedziane odrzucone od chrześcijaństwa.
Zaraz.
I teraz, no to właśnie to wie. Zobaczcie, możecie się nie zgadzać z moją argumentacją historyczną, możecie podać kontrargumenty, ale podajcie kontrargumenty na owoc 5 lat rządów PiS-u. Czy ludzie są bardziej pozytywnie nastawieni do Kościoła rzymskokatolickiego? Czy są bardziej pozytywnie nastawieni do wartości, które prezentuje Kościół katolicki, żeby one były obecne w polityce? Czy też takie niecenzuralne słowo na W, że tak powiem, mówią Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sami to ocencie.
Pokażmy
to, jest pragmatyzm polityki.
Fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, kiedy wzywał sympatyków PiS do obrony kościołów. To jest końcówka października zeszłego roku. Wracamy za chwilę.
W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali. Tego narodu, który jest naszym narodem, który mamy w naszych umysłach i w naszych sercach, który jest przedmiotem polskiego patriotyzmu. Brońmy Polski, brońmy patriotyzmu i wykażmy tutaj zdecydowanie i odwagę. Tylko wtedy można tą wprost wypowiedzianą przez naszych przeciwników wojnę wygrać.
Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, ta linia Jarosława Kaczyńskiego, można powiedzieć, że jest spójna. On wzywa po raz kolejny Polaków do obrony patriotyzmu, czyli w jego rozumieniu do obrony Kościoła katolickiego. Ale czy to nie jest tak, że prezes partii rządzącej miał po prostu prawo wypowiedzieć się na mszy, wspominając swoją zmarłą mamę i powiedzieć o swoim światopoglądzie? On jest akurat katolikiem. Dlaczego się go czepiamy w tym momencie?
Oczywiście, że miał prawo. Szanuję jego prawo do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych. No każdy, nawet jak mówi, że Boga nie ma, no to też jest to jego religią. Ateizm, nie? Także niech każdy tu ma pełną wolność kultu religijnego. To mi absolutnie nie przeszkadza. Chociaż z punktu widzenia takiego już biblijnego, no takie rozpamiętywanie ciągłe śmierci, takie żałoby i tak dalej, jest bardziej bliskie materialistycznej wizji świata niż chrześcijańskiej. Bo chrześcijańska wizja świata to jest, że ludzie po śmierci, ci, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, idą do nieba. Nie? To jest chrześcijańska wizja. Jezus umarł za nasze grzechy. On zapłacił, można powiedzieć, tak już trochę do młodego pokolenia się zwracając, zapłacił za nasz bilet do nieba całą należną kwotę. Nie? Na krzyżu Golgoty 2000 lat temu zapłacił 100%, jeśli chodzi o karę za moje czy twoje grzechy. Każdy, kto zawoła Jezu ratuj, zostaje przez niego uratowany i kiedy umrze, idzie wprost do nieba. To jest chrześcijańska wizja i w tym sensie, no, jak człowiek umrze, a jest chrześcijaninem, czy był chrześcijaninem, no to się cieszymy, że on jest w niebie. Nie? Czyli nie opłakujemy tam ciągle nie tego. Oczywiście smutno nam jest, przeżywamy jego brak, nie? No, ale rozumiem tuż po śmierci, rozumiem jeszcze rok po śmierci, ale to już jest wiele lat po tej śmierci i robienie z tego wydarzenia takiego już publicznego i tutaj ciągłe jakieś takie przypominanie,
msze
żałobne. No właśnie, zaraz do tego przejdę. To jest takie mało chrześcijańskie, a bardziej można powiedzieć materialistyczne, no bo w materializmie, no jeśli człowiek umrze, no to go nie ma i to już nigdy nie wróci i już nigdy go nie będzie, już tylko zostały wspomnienia po nim, no to trzeba te wspomnienia tam, że tak powiem, w jakiś sposób kultywować i tak dalej, i tak dalej. I tylko tyle mamy, jakieś pamiątki i wspomnienia. Ten człowiek, jego nie ma, nie? Dlatego ta taka żałobniczość, szczególnie już tam wiele lat po śmierci, to dla mnie bardziej tak pachnie tym materializmem niż prawdziwym chrześcijaństwem. No ale ten aspekt zostawmy, tu powiedzmy, że możemy się różnić. Mamy takich też innych wicepremierów, nie? Na przykład chyba pan Gowin jest też wicepremierem. Słyszeliście, że było jakieś nabożeństwo związane z jakimiś bliskimi osobami, też Jarosław chyba, nie? Jarosława Gowina i żeby tam telewizja to transmitowała? Słyszeliście państwo? Ja nie słyszałem. Czyli mamy tutaj jakieś nadużycie. Nie? Mamy tutaj jakieś nadużycie. I ono się...
Głos opozycji, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że to, co wydarzyło się w kościele w Starachowicach, było przerażające. Ale jeszcze bardziej przerażające jest milczenie biskupów.
A no właśnie, do kościoła rzymskiego to jeszcze pozwól, że później przejdę. Chciałem najpierw omówić to z punktu widzenia państwa polskiego, jakie tu jest nadużycie. Powiedzmy, prywatna żałoba, do której absolutnie Jarosław Kaczyński ma prawo. Nic mi do tego. Współczuję. On nie ma żony. To jest sam. No matka była dla niego pewnie wszystkim i tak dalej. Rozumiem i tak dalej. Ale to już Kazik Staszewski powiedział. Czy twój ból jest większy niż mój ból? Czy każdy, kto stracił matkę, ma prawo do wystąpienia w telewizji i do uczczenia jej pamięci, śmierci i tak dalej, nie? No przecież ta kobieta no jakiejś tam wielkiej roli w historii Polski nie odegrała. Była zacną kobietą, nie mam co do tego żadnych wątpliwości ani nic przeciwko, ale no to nie jest przecież no królowa Polski czy ktoś taki, kogo z punktu widzenia wpływu na historię Polski należałoby szczególnie czcić, nie? Czyli obecność tam telewizji państwowej i transmitowanie, bo gdyby on do rodziny i swoich tam znajomych, bliskich, czy którzy mieszkańców Starachowic, którzy tam przyszli na tę mszę, powiedział te słowa, nic mi do tego.
Zdaje się,
nic
że
mi do tego.
Tutaj prezes Kaczyński występował w imieniu całego narodu polskiego. Mówił, że w centrum naszej tożsamości.
No
to
tak.
Słowo naszej mnie szczególnie zainteresowało.
Bo mojej nie. Bo
kogo
mojej
miał
nie.
Na myśli i jakie myśli, że będą skutki tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w kontekście szczególnie równego traktowania wszystkich polskich obywateli bez względu na wyznanie.
Dobrze, że jest jakieś oburzenie. To pokazuje, że w Polakach rodzi się świadomość, że Rzeczpospolita słynęła właśnie wolnością religijną, że tu właśnie wszyscy z różnych kościołów, z bardzo dziwnych grup religijnych znajdowali swoją przyszłość i razem z innymi Polakami budowali Rzeczpospolitą. To nawet z takich religii całkowicie niechrześcijańskich, to przecież polscy Tatarzy, to przecież to Jarosławie. Czy też istotą tożsamości polskich Tatarów jest Kościół, instytucja Kościoła rzymskokatolickiego? No, no troszkę opamiętania w tych przemówieniach. Kto to pisze, te przemówienia? No ja nie wiem, czy to on tak z głowy mówi. To już może niech piszcie mu te przemówienia, żeby takich głupot nie gadał, bo obraża, bez sensu obraża ludzi i wyklucza ich z państwa polskiego. Mówiłem o prawosławnych, o protestantach, o Tatarach polskich. A przecież jest wielu ateistów, którzy budują państwo polskie, którzy absolutnie nie uznają siebie jako jakiś związek ich tożsamości z tożsamością Kościoła rzymskiego. A jeśli weźmiemy teraz tysiące ofiar księży pedofilów. Mieliśmy jedną z tych ofiar naszego gościa.
Programu Którędy do nieba,
który nawet akt apostazji złożył. I teraz ten człowiek, który był gwałcony przez księdza w wieku 9 lat, który ma ogromny uraz do Kościoła, przez to odrzucił też Boga, to też mu Jarosławie powiesz, że jego tożsamością, istotą jego tożsamości to jest instytucja, która go skrzywdziła, której przedstawiciel go gwałcił jako ministranta. Opamiętaj się, człowiecze, i przestań takie bzdury narodowi pleść. Ale to, że Jarosław takie bzdury plecie, to ja rozumiem, człowiek starszy, może już mu tam, że tak powiem, nie rozumie tej rzeczywistości, jest na nią zły, obrażony czy przestraszony i takie rzeczy mówi. Ale gdzie masz doradców? A gdzie jest Kurski? Przecież Kurski to wiecie, gdzie ma całą, że tak powiem, zasady religii katolickiej. Pamiętacie jego ślub sprzed niedawna?
Lipce przecież cała
skandal,
Polska
kiedy Jarosław Kaczyński prowadził kondukt ślubny, kiedy chłop miał, znaczy ma, dwójkę dzieci z żoną, z którą sam Jan Paweł II mu błogosławił. A teraz mówią, że to konkubina była. Że to z nielegalnego związku te jego tamte dzieci i 20 lat, czy ile, czy tam 18 małżeństwa. I teraz ten Kościół i Jarosław Kaczyński błogosławią drugą żonę w kontekście nauki katolickiej. To ta jest konkubiną, ona jest nielegalną żoną i tak dalej. No ale to już program chyba tam ze 100 tysięcy ludzi albo i 200, nie pamiętam, obejrzało nasz na ten temat. Czyli wiecie, gdzie Jarosław Kurski ma moralność katolicką. Tyle już wiecie.
Jacek Kurski.
Przepraszam, Jacek, bo ten drugi to jest w Gazecie Wyborczej.
Tak.
To nie wiem, gdzie on ma, ale to może kiedyś.
Na razie go zostawmy, ale widać.
Ale czekaj, bo tu puenta. I teraz szef telewizji, on się chlubi tym. Przecież wiemy, że to jest spryciarz medialny. On niedawno powiedział PiS-owi, słuchajcie, ja już wam następnych wyborów telewizją państwową nie wygram. Czyli to jest spryciarz medialny, który umie wykorzystywać media do celu podbicia lub obniżenia popularności pewnych osób. Kurski, czy ty wiesz, co ty robisz? Jak ty ośmieszasz Jarosława? Jak ty ośmieszasz PiS? Jak ty ośmieszasz Kościół katolicki? No gdybym nie wiedział, że to jest taki spec, no to bym mówił może głupi. Ale on wie. Czyli robisz to celowo?
Jaki miałby cel Jacek Kurski? I tutaj cała ekipa wokół Jarosława Kaczyńskiego. Tak jak wspomniałeś przed chwilą, już od kilku miesięcy widzimy bardzo mocne zbliżenie Kościoła katolickiego i partii rządzącej. Sondaże pokazują spadek, jeśli chodzi o poparcie Kościoła katolickiego, szczególnie w młodym pokoleniu.
Zanim Kościół przejdziemy... najwięcej zapłaci za rządy Kaczyńskiego. Pamiętajcie, biskupi i księża katolicy, to wasz Kościół najwięcej zapłaci za to, co wyprawia dzisiaj Kaczyński z Kurskim.
Tu ciekawy głos ze strony księży. Ksiądz Maciej Biskup napisał na Facebooku, że wczorajsze przemówienie w kościele w Starachowicach było głęboko bałwochwalcze. To nie są drogi pana, a ksiądz profesor Andrzej Draguła napisał, nie psujcie sobie niedzieli panem JK. Nasze oburzenie może tylko podkarmić jego nienawiść. W kościele, do którego dzisiaj pójdziecie, nie będzie przemawiał pan JK, ale Jezus Chrystus dobrej niedzieli. Czy myślisz, że episkopat stwierdzi jednak, że nie opłaca im się takie mocne zbliżenie z PiS-em i teraz zacznie się powoli wycofywać z tej współpracy?
Episkopat, jak wiesz, nabrał wody w usta. Nie komentuje tego, co się wydarzyło. Prosiliśmy księdza rzecznika Gęsiaka,
żeby dzisiaj skomentował,
żeby dzisiaj wystąpił.
Wystąpienie. No, niestety w tym tygodniu nie znalazł czasu.
Dzisiaj nie będzie mógł wystąpić.
W tym tygodniu niestety też. Tak. Czyli myślisz, że nie będzie żadnej reakcji, tak?
Myślę, że biskupi nie są dzisiaj zdolni do żadnej reakcji. To jest grono już troszeczkę podstarzałych ludzi, bym tak powiedział, trochę stetryczałych, tak, z jednej strony. Oni żyją w kompletnie świecie oderwanym od rzeczywistości, od Polaków, od zwykłych problemów polskich. Jarosław Kaczyński gwarantuje im po pierwsze bezkarność wobec prawa. Prawie każdy z nich ma za uszami albo zdradę stanu, czyli wysługiwanie się obcej agenturze, albo skandale obyczajowe. Czyli albo jest pijakiem i tam mają go nagranego, czy mają na niego kwity, jak jeździł po pijaku, nie? Niektórym to się tam, że tak powiem, wyszło. Albo z jakąś babą go gdzieś tam nagrali. A już prawie, że na pewno to ma za uszami ukrywanie księży pedofili. Bo taka była instrukcja kościelna kiedyś. Ofiary uciszać, księży przenosić z parafii na parafię. Czyli oni posłuszni papieżowi to robili. To jest przestępstwo, oni to wiedzą, Jarosław to wie, prokuratorzy to wiedzą, Ziobro też to wie. No i dlatego oni nie wystąpią przeciwko PiS-owi.
A może księża?
Bo PiS ma ich w garści, gwarantując im z jednej strony bezkarność, z drugiej strony ciszę medialną, bo telewizja publiczna krzywdy im nie zrobi. Nie? Tu może Sekielscy, może ktoś jeszcze, ale telewizja publiczna będzie kryła biskupów i do tego jeszcze karmi ich forsą. Przecież to, co dostaje ksiądz Tadeusz Rydzyk, to jest tylko, można powiedzieć, margines wydatków, które Polacy muszą, oprócz tego, że płacą za sakramenty, że dają na tacę, to jeszcze muszą płacić z podatków. Kolejna afera, teraz zdaje się w Zielonej Górze i okolicach, że okazało się, jak ciężkie pieniądze szpitale płacą na kapelanów. To są pensje tam rzędu 5 tysięcy, zdaje się, na rękę, tak około. I ten ksiądz tam przeleci przez tego, nie rozda komunię i tego, i to jest cała jego posługa duszpasterska. Ale zaraz, ja się pytam, czy w szpitalach to są jacyś przybysze zza oceanu, czy jacyś marsjanie? Przecież to są parafianie któregoś tam księdza, nie? No to opieka duszpasterska chyba im się należy z racji bycia w tej parafii, nie? No to niech, jak ksiądz ten parafialny nie może ich odwiedzić w szpitalu, no to niech poprosi księdza tam najbliższego, niech będzie i kapelana, który tam ma wolontariat w tym szpitalu i niech płaci mu ksiądz, że tak powiem, parafialny za opiekę duszpasterską. Przecież ten wierny już płacił raz za tę opiekę
duszpasterską. Czyli można powiedzieć, że mają taką podwójną opiekę duszpasterską.
Nie ma podwójnej opieki, ma tylko podwójną opłatę. Opieki nie ma żadnej.
Powiedziałeś, że biskupi nic nie zrobią, zanim
nie
przejdziemy...
Czy słyszałeś, że nawet poborcy skarbowi też mają swoje duszpasterstwo. W izbie skarbowej jest
opieka,
cała banda.
Duszpasterska cała, lepsza niż opieka zdrowotna w Polsce.
Jak? No. I oczywiście też te wszystkie instytucje finansowe płacą tym kapelanom. Oni mają, zdaje się, uczyć etyki czy coś takiego. Nie? To już Kościół nie jest od uczenia etyki w państwie. Nie? To już jest przecież prywatna sprawa każdego. Jak chcą, to niech tam im jakieś czy kursy, czy testy robią, czy egzamin na poborce podatkowego, czy tam pracownika urzędu skarbowego. Ale już po co płacić z naszych podatków jeszcze jakiegoś kapelana? Także Jarosław Kaczyński gwarantuje biskupom bezkarność, gwarantuje krycie ze strony mediów, że nikt ich nie ruszy i gwarantuje kasiorę, żeby było na te pałace. No i dlatego oni będą milczeć. Oni wiedzą, że zatapiają Kościół katolicki w Polsce. Ale wiecie, gdzie oni to mają? W swojej grubej.
Pytanie, co zrobią Polacy i co zrobią zwykli księża. Teraz fragment wypowiedzi z grudnia księdza Macieja Biskupa. Wracamy za chwilę. Napisał ksiądz na Facebooku mocne słowa, że to, co wydarzyło się w Toruniu, jest to zdrada Ewangelii i w osobie księdza Rydzyka i części episkopatu z Kościoła wydobył się głos diabelski. Jak to możliwe, że z Kościoła katolickiego, który twierdzi, że jest Kościołem Jezusa Chrystusa, wydobył się głos diabelski?
Brak reakcji też licznego grona biskupów na uroczystościach w Toruniu, no to milczenie jest też, no właśnie, powiedziałbym delikatnie, nieboże. Znaczy człowiek, który przejmuje się Ewangelią, w której słyszy słowa Jezusa, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mieście uczynili. Te słowa Jezusa są bardzo mocne. One zresztą są związane z opisem sądu i że moim zdaniem reakcja biskupów w Toruniu powinna być taką reakcją właśnie pewnej empatii, która wyrasta z Ewangelii. Nawet jeżeli nie na liturgii, to po liturgii powinna być wyraźna reakcja wszystkich biskupów, którzy byli obecni, którzy powinni się odciąć i powiedzieć, to było nie Chrystusowe. Znaczy, że to było uderzenie w samego Chrystusa, dlatego że Chrystus utożsamia się z najbardziej wykluczonymi, z najbardziej zranionymi, z najbardziej skrzywdzonymi. Kiedy Kościół, czy ludzie Kościoła bardziej, podchodzą z lekceważeniem do tych, którzy są krzywdzeni, to w ten sposób odrzuca tak naprawdę Chrystusa, zdradza Chrystusa. I to jest jakieś działanie szatańskie.
Mocne słowa ze strony księdza katolickiego, że biskupi zdradzają Chrystusa. Widać, że atmosfera wrze i to wewnątrz samego Kościoła katolickiego.
No zdaje się, że teraz ksiądz biskup, tu biskup to nazwisko, nie
Maciej funkcja, biskup, dominikanin. Maciej,
tak, powiedział, że to, co zrobił Jarosław Kaczyński, to jest bałwochwalstwo.
To jest bałwochwalstwo. Czy nie niszczą Kościoła ci, którzy na mszy świętej w intencji własnej świętej pamięci mamy, uprawiają politykę, dzielą ludzi, pogardzają tymi, którzy są na zewnątrz Kościoła? Czy myśli rzeczywiście takie i podobne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podzielą skutecznie Polaków? Cały czas słyszymy w jego wypowiedziach, że tu są ci dobrzy Polacy, katolicy, a reszta to ci, którzy są pogrążeni w nihilizmie i oni niszczą Polskę.
Oczywiście to cały czas Jarosław Kaczyński na różne sposoby, czy projektami ustaw, czy inaczej, czy tymi wypowiedziami, podgrzewa ten podział.
Podgrzewa. Ale po co? Jaki ma cel?
Prawdopodobnie chce zmobilizować do obrony swojej partii elektorat. Bardzo podobnie przecież prezydent Duda i jego sztab wyborczy zastosowali sprawę LGBT w kampanii wyborczej. Żeby ruszyć z domu ludzi, szczególnie starszych, to premier Morawiecki kłamał bezczelnie, że pandemia się cofnęła, że wirus już jest niegroźny i można wychodzić z domu bezpiecznie na wybory, czyli to było to strach przed zakażeniem. To, że tak powiem, tę misję realizował premier Morawiecki, a sztab Dudy, tu pan Czarnek i inni, zaczęli napuszczać, można powiedzieć, coraz takie bardziej ostre słowa przeciwko lobby LGBT, żeby nastąpiła kontrreakcja i żeby ludzie starsi stwierdzili, musimy bronić Dudy, czyli musimy zaryzykować wyjście z domu, musimy zaryzykować zarażenie się, ale tu premier powiedział w telewizji, że nie ma tego zarażenia, ale nam się nie chciałoby normalnie pójść na wybory, ale że Duda w potrzebie, bo inaczej go te LGBT zjedzą, nie? No to to było właśnie na potrzeby kampanii prezydenckiej pod napuszczanie ludzi
dobrze,
na siebie w tym obszarze.
PiSu pokazują duchowe tło konflikty, nie tylko takie bieżące sprawy, ale tutaj na przykład Jarosław Kaczyński mówi, że trzeba walczyć ze złem. Przecież prezydent Ronald Reagan w latach 80. mówił o imperium zła. Czy to nie są dobre wzorce, że politycy zaczynają wskazywać, że toczy się jakaś wojna cywilizacyjna, wojna o wartości?
Od tego zacząłem, że być może Jarosław nawet ma tam jakieś dobre cele i tak dalej, ale absolutnie nie rozumie współczesnego świata i kompletnie nieporadnie albo wręcz można powiedzieć fałszywie czy tak szkodliwie wykorzystuje narzędzia, które ma. Nie? Bo gdyby on to powiedział w studiu telewizyjnym, w jakimś programie publicystycznym, powiedziałby, dokładnie by zdefiniował, na czym polega to zło, powiedziałby, że nie wszyscy ci, którzy biorą w tych protestach na W do PiSu, Wy i tak dalej, to są zaraz wyznawcy lewactwa, chcą wszystkie dzieci wymordować i nie wiadomo, co jeszcze zrobić, tylko by powiedział, że ci ludzie są wkurzeni ze względu na to, że Polska nie rozwija się w dobrym kierunku. Bo ja podejrzewam, że powiedzmy na 10 osób, które biorą udział w tych protestach, to może dwie to są jacyś tacy, można powiedzieć, zadeklarowani wyznawcy różnych ideologii lewicowych czy lewackich, a reszta to jest po prostu wkurzona, albo tak można inaczej powiedzieć, na PiS.
Na przykład nasz gość Mariusz Milewski, on również brał udział w tych protestach i on po prostu jest bardzo zasmucony tym, co go spotkało ze strony Kościoła katolickiego.
I absolutnie nie można go zakwalifikować jako jakiegoś tam wyznawcę zła czy coś takiego. Człowiek skrzywdzony, szukał sprawiedliwości w Kościele. Możecie sobie zobaczyć, bardzo, myślę, wartościowy ten program o apostazji z zeszłego tygodnia. Szukał sprawiedliwości w Kościele, nie znalazł tej sprawiedliwości. Znalazł atak, że wręcz go zaczęto obwiniać, że on jest winien tego, że go zgwałcił.
Że był gwałcony
że go gwałcił
9 lat.
Proboszcz czy tam ktoś w czasie jego posługi, kiedy był ministrantem, nie? I ten człowiek najpierw zderzył się z tą ścianą Kościoła rzymskokatolickiego, dokładnie jego hierarchii, a następnie zaczął kwestionować dobroć Boga. Właśnie to takie wręcz szatańskie zło, czyli odwrócenie dobra i zła, którego doświadczył w Kościele rzymskokatolickim, później niestety, i o tymśmy trochę rozmawiali więcej w tym programie, przeniósł na Boga. Nie? Także absolutnie nie można powiedzieć, że ci ludzie to jest imperium zła. Imperium zła to chodziło o komunizm, o system rosyjski, Rosję sowiecką i jej plany podboju świata. Dzisiaj można powiedzieć, że takie plany ma Korea Północna, mają Chiny komunistyczne, Iran, no a Rosja im tam po cichu sekunduje, zresztą Niemcy też, żeby nie było, nie? Także to jest to dzisiejsze imperium zła, a nie protestujący na ulicach w Polsce, którzy protestują już naprawdę z różnych powodów. Jedni dlatego, że już umierają prawie że z głodu, bankrutują. Inni wkurzeni są na to, że się państwo wpieprza w każdą najdrobniejszą dziedzinę życia i tak dalej, i tak dalej. Mówię, z tych 10, którzy protestują, może 2, a może 1 rzeczywiście ma jakieś tam konotacje mocno ideologiczne. A większość podziela mniej więcej ten sam system wartości, który ja, ty czy kto inny nas słucha, że kraść to źle, mordować to źle, cudzołożyć to źle i tak dalej. Oni będą mniej więcej podobny system wartości mieli. Także wrzucanie ich do jednego worka z jakimiś nihilistami, wrogami cywilizacji i co jeszcze...
To jest podzielenie i tak już podzielonego społeczeństwa.
To jest podzielenie, to jest niesprawiedliwe i to jest jak gdyby oddawanie tych ludzi, którzy mają słuszne oczekiwania i którzy normalnie jakby z nimi porozmawiać byliby po stronie wartości chrześcijańskiej, to jest wpychanie ich w ręce właśnie takiego dzikiego już antycywilizacyjnego, antychrześcijańskiego lewactwa, które by chciało po prostu zniszczyć cywilizację, którą budowaliśmy tutaj już dość długo w Polsce, 1000 lat, w świecie trochę dłużej.
Zanim przejdziemy do dyskusji o tym, jaka jest recepta, co dzisiaj powinni zrobić Polacy, pokażmy fragment wczorajszego nauczania pastora Pawła Chojeckiego, czyli przesłanie do Jarosława Kaczyńskiego. Wracamy za chwilę.
Jarosław głos z nieba na mszy się odezwał. I co nam w tym czasie jasełkowym objawił? Ano objawił nam, że instytucja Kościoła rzymskokatolickiego jest w centrum naszej tożsamości. Czy centrum twojej tożsamości to jest Kościół rzymskokatolicki? No odpowiedz sobie. No bo on mówi, że naszej. Czy nie mówi, że jego. No bo jego, no to tam pies trącał. Ale on mówi o naszej, o twojej, o mojej, pana, pani, państwa. Czy waszym centrum tożsamości jest instytucja Kościoła rzymskokatolickiego? Żeby jeszcze powiedział jakieś może prawdy Kościoła, nie? A tu nie, instytucja jest u niego w centrum, nie? Instytucja to tak jak komitet centralny, nie? Jak tam biuro plenarne komitetu, czy tam jak, czy... Ale jeśli tak, no to znaczy, że wszyscy prawosławni Polacy nie należą do narodu polskiego. Jeśli tak, to wszyscy luteranie, inni protestanci, no nie należą do narodu polskiego. Jeśli tak, to na przykład wszyscy ateiści, nie? Czy agnostycy. Ja nie wiem, co tam jeszcze profesor Zybertowicz robi, bo on mówi, że on jest agnostykiem. To on nie wie, nie? No a Jarosław wie i mówi, że w centrum to jego tożsamości i naszej to jest instytucja Kościoła rzymskokatolickiego. A profesor Zybertowicz mówi, że on nie wie, co jest w centrum jego tożsamości, no bo on nie wie, czy jest Bóg, czy nie ma. Jarosław Kaczyński wciska nam jakąś tożsamość. To nie jest nasza tożsamość. To nie jest polska tożsamość. To wolność religijna, Jarosławie, i równość wszystkich wyznań w Rzeczpospolitej jest naszą tożsamością. To Konfederacja Warszawska jest naszą tożsamością, a nie twoje jezuickie głupoty, które opowiadasz ludziom.
No to mówisz, styl kazalniczy. Mówisz o tym, że wolność religijna jest naszą tożsamością. Amen. Skoro Prawo i Sprawiedliwość tego nie rozumie dzisiaj, to może czas na jakieś inne ugrupowanie polityczne. Wiemy, że na przykład Szymon Hołownia szczególnie mocno podkreślał potrzebę rozdziału Kościoła od państwa.
To najpierw jeszcze może uwypuklę, zanim przejdę do Szymona Hołowni i tutaj senatora Burego, bo on się pojawił na
roszady
tapecie.
Na polskiej scenie
także
politycznej.
Chciałem jeszcze pokazać pewne nadużycie, bo mówiłem o nadużyciu medialnym Jarosława Kurskiego. Oczywiście za zgodą Jarosława...
Jacka
przepraszam, no bo ten Jarosław Jarosław Tłutego i ja go tak czy wszystkich, ja wszędzie widzę Jarosława. Jarosław Mądry, niemądry i tak dalej. Jarosław Mądry to taki fajny był, a ten to już mniej mądry. W każdym razie tu nadużycie polega na tym, że Jarosław Kaczyński nie jest jakimś wicepremierem, bo pokazywałem, na przykład przy Gowinie to w ogóle nie ma takiej zadymki, nie? Nie ma takiego problemu. Wiadomo, że to jest taki coś na kształt naczelnika państwa albo feudalnego króla. Nie? Czyli to, co robi Jarosław, to cały jego dwór i cała ekipa pisowska, przecież pamiętamy aferę wałbrzyską, on mówił, jeden z tych wysoko postawionych pisowców wałbrzyskich, taki przydupas Dworczyka, tak? Dworczyk?
Michał Dworczyk.
Tak? To on powiedział, słuchajcie, ja mam w dupie PiS. Ja w ogóle nie jestem żadnym pisowcem. No kazali mi się zapisać, to się tam z odrazą zapisałem. Ja kocham Jarosława. Ja za Jarosławem wszędzie pójdę. Czyli zobaczcie, jest to już, że tak powiem, kult jednostki na całego. I teraz jak oni, i to jest bardzo, większość pisowców, znaczy może nam nie większość, ale jakaś znaczna część pisowców, bo zobaczcie, to jest przecież Dworczyk, to jest prawa ręka, czy jakaś tam inna część ciała.
Można powiedzieć, że to jest po prostu partia prezesa.
Tak, partia prezesa. I teraz, jeśli prezes idzie do kościoła, jeśli to transmituje, że tak powiem, telewizja publiczna, to jest bardzo poważny sygnał polityczny w państwie. To nie jest tak, że to są jego prywatne sprawy. On w tym momencie rzeczywiście pokazuje, chcesz coś znaczyć w Polsce, musisz być katolikiem. Chcesz coś znaczyć w Polsce, musisz być katolikiem. Nie będziesz katolikiem, nie ma cię w Polsce.
Ale czy to nie jest przesada? Czy ty doświadczyłeś takiego traktowania ze strony PiS-u?
Nie pytaj, to przecież jest na każdym kroku to się dzieje. To się dzieje i w blokadzie medialnej, niedawanie nam przystępu do mediów, to się dzieje przecież w dyskryminacji prawnej. Wystąpiliśmy do rządu Jarosława, do rządu pisowskiego o to, żeby podpisał umowę. Tak jak mają inne kościoły, jak ma Kościół katolicki, umowę państwo-kościół, no niby jest równość, równouprawnienie, no to i Kościół Nowego Przymierza powinien mieć umowę państwo-kościół. Na rząd Jarosława, znaczy rząd PiS-u, co mówi? Nie, bo nie! No i tyle. I tam z prokuraturą sprawy, no to już przecież znacie, jest raport prześladowania, całyśmy opisali, zobaczcie, żaden dziennikarz w Polsce nie raczył się nawet pochylić, nawet zająknąć jednym słowem o tym raporcie. Gdyby byli prześladowani katolicy, wiecie, teraz panią Godek obrzucili śnieżkami. No to nie dość, że policja, wiecie, no kiedyś jak kogoś, no to by powiedzieli, że bałwan. Nie? A teraz policja interweniuje, nie? I Kaja Godek jest we wszystkich tam mediach jako ofiara ataku, no, nawet nie ona, tylko jej samochód, no bo jeszcze jakby ją, no to powiedzmy tego, ale samochód jej rzucili śnieżną kulą, normalnie zamach terrorystyczny i to wszystkie media powielają. Kiedy jednemu z naszych zniszczono samochód, kiedy odkręcono mi koło, kiedy spalono samochód jednemu z naszych. Tu macie kulki śnieżne, a tu macie zamachy na życie. Media milczą. I ty mnie pytasz, czy jest dyskryminacja, czy ja się spotkałem z dyskryminacją protestantów, czy nie katolików? Każdego dnia się spotykam. Zresztą ty tak samo w szkole sobie przypomnij.
Jarosław Kaczyński wydziela tych właściwych katolików, Polaków i oni są wewnątrz Kościoła katolickiego. Reszta to są ci źli na zewnątrz.
Czyli takie rzeczy powinny się odbywać prywatnie. Niech on sobie idzie prywatnie. Oczywiście mogłaby poinformować tam, jak ktoś już chce, no, że tam poszedł do takiej czy śmakiej parafii. Ale robienie z tego pompy, robienie z tego transmisji, to jest akt polityczny. I to zresztą nawet taki życzliwy PiS-owi publicysta jak pan Terlikowski
Tomasz
raczył
Terlikowski napisał, zaznaczyć. To nie politycy uratują wiarę w Polsce. Ich obecność na ambonach w kościołach może tylko przyspieszyć gwałtowną sekularyzację. Ani partia, ani jej przywódca nie zastąpią ewangelizacji służby ukazywania prześwitów Bożej obecności. Przemówienie polityka nie zastąpi Słowa Bożego. Tutaj Jarosław Kaczyński przemawia z ambony. Tomasz Terlikowski mówi, że teraz katolicy, zdaje się, nie mają słuchać tego, kto przemawia z ambony, tylko Słowa Bożego. Czy to nie jest jakaś herezja?
No oczywiście, że z punktu widzenia katolickiego jest, bo katolik nie może sobie wziąć Biblii i samodzielnie interpretować. On cały czas musi słuchać tak zwanego urzędu nauczycielskiego Kościoła. On nie jest ani uczony, czy ktoś z Państwa katolików byliście uczeni zasad czytania czy rozumienia Biblii, budowy Biblii, historii Biblii, tła kulturowego, nic z tych rzeczy. W ogóle macie siedzieć cicho, nie zaglądać do Biblii, tylko słuchać księdza i tak dalej, nie? Także tu oczywiście żadnej formacji nie ma. Oczywiście budzą się tacy katolicy jak pan Terlikowski, tutaj przecież też ksiądz Kobyliński mówił, ksiądz profesor mówił, że trzeba, znaczy, że nie, on tam do tego nie nawołuje, tylko mówi, że Kościół katolicki, ten, który znamy, zniknie, po prostu zostanie zburzony w wyniku procesów cywilizacyjnych i trzeba zbudować Kościół na nowo. Nie wiem, czy możemy ten fragment mamy, może księdza?
Prosimy fragment wypowiedzi z listopada ubiegłego roku. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński o tym, że trzeba Kościół katolicki wymyśleć na nowo. Ale czy to nie jest tak, że cały Kościół katolicki jest pełen grzechów i potrzebujemy nowego Kościoła nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie? Słyszymy o kolejnych skandalach w samym Watykanie. Arcybiskup Parra, który zastąpił kardynała Becciu, jest również oskarżony o molestowanie.
Tak, pierwsze bardzo szokujące artykuły, gdy chodzi o tego dostojnika watykańskiego, pojawiły się w prasie włoskiej w roku 2018. Obszernie pisał o tym chociażby tygodnik L'Espresso. To obok włoskiej Panoramy jest drugi opiniotwórczy tygodnik w kraju nad Tybrem. No, to jest rzeczywiście gruba sprawa, to jest mega skandal. Kolejny oczywiście mega skandal, który dotyczy już najbliższego otoczenia papieża Franciszka. W pewnym sensie mamy do czynienia ze zmierzchem obecnej formy Kościoła, gdy chodzi o rozumienie instytucji, monarchii absolutnej, władzy w Kościele. Co się na zgliszczach uda stworzyć, no to zobaczymy dopiero w najbliższych latach. Ja bym tak umiarkowanie nazwał ten obecny czas takim czasem przejścia. To znaczy przechodzimy z jednej epoki do drugiej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta nowa forma Kościoła katolickiego będzie radykalnie odmienna od tego, co jest obecnie. Ja tak metaforycznie mówię w wielu moich tekstach, że w pewnym sensie dzisiaj trzeba katolicyzm wymyśleć na nowo, gdy chodzi o rozumienie praw wiary i moralności, gdy chodzi o rozumienie na przykład władzy w Kościele, gdy chodzi o instytucje kościelne. No to wszystko wymaga gigantycznej pracy od katolików. Jak się odnaleźć w najbliższych dziesięcioleciach?
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi o tym, że widzimy zmierzch Kościoła katolickiego w jego obecnej formie.
No Jarosław Kaczyński nie widzi.
Czy według ciebie w Polsce upadnie ten mit Polak-katolik?
Do tego mitu zaraz wrócę, ale jeszcze chciałem jedno słowo, bo ksiądz profesor Kobyliński mówi tu o potrzebie aktywności i wymyślenia. Ja bym jeszcze dorzucił, że tym katolikom potrzeba odwagi, bo zrobienie takiego wyłomu, zrobienie takiego nowego, można, czy wprowadzenie takiego nowego pomysłu wymaga wizji i odwagi. To zresztą w filmie Luther bardzo pięknie jest pokazane, kiedy możecie sobie obejrzeć, to był film, który nie został dopuszczony do kin w Polsce.
Z 2003 roku.
Wielkie, wspaniałe dzieło, gwiazdy kina światowego, naprawdę z rozmachem też, jeśli chodzi o kostiumy, wnętrza i tak dalej. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. I tam Luther, kiedy już jest w trakcie, można powiedzieć, swojego dzieła odnowy Kościoła, wchodzi w konflikt ze swoim ojcem duchowym w zakonie. Nie? I ten, który go wcześniej, że tak powiem, popychał do tej reformy, nie? Mówi mu, ale czy to nie za daleko zaszło? Czy, no bo tutaj ludzie się zaczynają zabijać i tak dalej. No czy to przecież tegośmy nie chcieli. I Luther mu tłumaczy. No tak, nie chcieliśmy. Mówisz, że chciałeś reformy. A nie chciałeś kosztów tej reformy zapłacić. Nie? Naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawa scena. I dzisiejszym tym katolikom, którzy próbują odnowić Kościół, moim zdaniem brak odwagi. Oni tylko tak gdzieś od czasu do czasu coś powiedzą. Coś...
Odwagi do czego?
Odwagi do powiedzenia nie. Dalej z wami nie idziemy. Mówię o biskupach. Im brak odwagi pójścia do przodu. Brak takiego powiedzenia ze złem nie pójdę dalej w konwoju, w orszaku. Oni idą w orszaku zła, ale jednocześnie mówią, że są przeciw.
Czyli jakie jest niekonsekwencja. Rozwiązanie?
No, to jest, że tak powiem, pytanie, ja tu nie chcę odpowiadać za katolików, bo ja na to pytanie sobie odpowiedziałem na początku lat 90. Tu zaraz do senatora Burego, bo razemśmy sobie wtedy odpowiadali. Znaczy ja trochę wcześniej, on trochę później, tam parę lat młodszy jest. Myśmy stwierdzili, z Kościołem katolickim nie da się iść za Jezusem. I ponieśliśmy koszt. Od razu zostaliśmy odrzuceni i do dzisiaj, no to już mówiłem, jak żyjemy w państwie polskim, jako trzeciej kategorii obywatele. To był koszt. A ci katolicy działacze, oni mówią tu, Terlikowski na Twitterze mówi, że źle i że biskupi głupi i tam, no oczywiście parafrazuje, nie?
Trzeba do słowa Boże.
Ale oni nic nie zrobią, nie? Bo do tego trzeba odwagi. I Luter miał tę odwagę. Ten jego ojciec duchowy w zakonie, on miał wiedzę, on miał mądre przemyślenia. On mówił Lutrowi po cichu, słuchaj, tylko w Chrystusie jest zbawienie, nie w Kościele, nie w sakramentach. Ale on nie miał odwagi tego powiedzieć głośno. On nie miał odwagi powiedzieć papieżowi nie, sprzeciwiam się. Nie będę już dalej szedł w twoim rydwanie diabelskim. A Luter miał odwagę. Komu Bóg pobłogosławił? O Lutrze wie cały świat. Dzięki temu my nadajemy też między innymi jako telewizja protestancka. A o jego ojcu duchownym, który bardzo mądre rzeczy mówił mu. Nikt nie wie. Historia o nim milczy.
Tu trzeba wziąć
tu trzeba odwagi.
Młode pokolenie, które już nie ma takich zahamowań, już na przykład nie jest tak związane z postacią papieża Jana Pawła II, tak jak wspomniałeś, według sondaży 9% młodego pokolenia jest pozytywnie nastawionych do Kościoła katolickiego. Czy patrząc w przyszłość, mit Polaka, katolika upadnie?
On już upadł. On już upadł. To, co mówiłem o młodym pokoleniu, już nikt się Kościołem rzymskokatolickim nie przejmuje się jego wskazaniami. Ludzie mają dosyć przede wszystkim obłudy Kościoła rzymskokatolickiego, niechęci przyznania się do prawdy, niechęci stanięcia po stronie ofiar, księży, pedofili i tak dalej, i tak dalej. To już mamy za sobą. Jest to też mit ahistoryczny. Przecież zobaczcie, mamy wieszczów, nie? Przecież oni pokazywali. Albo swoim życiem, przecież Mickiewicz całkowicie odrzucił Kościół rzymskokatolicki. Nie? Inni to samo mówili o zdradzie Kościoła, o tym, że papież jest po stronie zaborców tak naprawdę. To, co rzeczywiście w Polsce było, to było tak zwane najniższe duchowieństwo, czyli gdzieś wiejscy proboszczowie. Oni rzeczywiście robili robotę dla Polski. No, szczególnie w Wielkopolsce organizowali, można powiedzieć, życie społeczne, życie gospodarcze także, nie? Ten film taki bardzo fajny, jak to jest, najdłuższa wojna, czy jakoś tak,
nowoczesnej, nie? Europy.
Nowoczesnej Europy, to też pokazuje właśnie zaangażowanie niższego duchowieństwa. Akurat tak się złożyło, że nasi zaborcy najbardziej opresyjni, no bo był katolicki zaborca tutaj Austria i tu rzeczywiście luteranie na przykład ze Śląska Cieszyńskiego zachowali polskość w kontraście, czy w walce można powiedzieć, w konflikcie z katolicką Austrią, która chciała ich zgermanizować. A oni mówili nie, my nie jesteśmy katolikami i my będziemy Polakami. I dlatego przetrwał właśnie zarówno język, jak i religia luterańska pod zaborem katolickim, austriackim, ale ten zabór był stosunkowo najmniej taki, można powiedzieć, uciążliwy. Dwaj inni zaborcy, czyli Rosja prawosławna i Niemcy postrzegane jako protestanckie, zobaczcie, wytworzyły w XIX wieku taką właśnie zbitkę, że no jak chcesz być Polakiem, no to nie możesz być prawosławnym, bo to ruski, nie możesz być protestantem, bo to Niemiec. Nie? Taka zbitka
widać,
w ciągu kilkudziesięciu lat tylko się wytworzyła.
To zaczyna się sypać i powstaje pytanie, gdzie alternatywa, zarówno politycznie, jak i duchowo, do obecnego sojuszu PiS, Kościół katolicki, wspomnieliśmi Szymona Hołowni, jego ruch Polska 2050. Dzisiaj informacja, że senator Jacek Bury, wcześniej związany z klubem Koalicji Obywatelskiej, no,
wcześniej z Nowoczesną,
do Polski Jacek 2050. Czy to nie jest jakaś alternatywa
dzisiaj? Jacek już ma za sobą krótkie życie polityczne, a już zaliczył 3, można powiedzieć, środowiska partyjne, bo najpierw Nowoczesna, później ta Koalicja Obywatelska, czyli powiedzmy w uproszczeniu Platforma Obywatelska, a teraz już Hołownia. No widać, że Jacek patrzy, gdzie tam wiatr wieje, teraz sondaże idą dobrze.
Senator Jacek Bury mówi, że Platforma umiera, ale umrzeć nie może. PO otrzymają pieniądze, kiedy jednak patrzę na nastroje, sprawczość, determinację i działania kierownictwa partii, to mam wrażenie, że jest to projekt w fazie schyłkowej. Nowym widzom przypomnijmy, że senator Jacek Bury był wśród założycieli Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
No nie tylko wśród założycieli, był, można powiedzieć, kimś takim jak diakon, bo na przykład chrzcił też, nie? Mamy tu zdjęcie, jak na przykład
Annę Kopeć.
Anna Kopeć, żona pastora Kopcia, no to akurat Jacek ją chrzcił, także że tak powiem, to nie był tylko, że on tam podpis, bo on tak później to próbował kłamać w telewizji, że tak tylko tam gdzieś coś podpisał, on nie wie, o co chodzi i w ogóle nie pamięta i tylko znał mnie tam ze 3 tygodnie albo 4, nie? No to
pokażmy fragment jego wypowiedzi.
Ale jeszcze mogę tylko chwilę powiedzieć, bo to, co mówi pan Hołownia, co mówi, bo wiecie, ja oddzielam to, co ludzie mówią, od tego, co robią, albo kim są, albo kto ich popiera, bo to są całkiem inne rzeczy. Ale to, co mówi, wydaje się ładne, nie? O, tu mamy właśnie Jacka Burego w młodości, kiedy tu chrzci. To jest akurat chyba w kościele baptystów, tak jak poznaję, nie wiem tylko czy w Lublinie, czy w Chełmie, no mniejsza z tym. Także widzicie, że był bardzo mocno zaangażowany w chrześcijaństwo, wyznawał Jezusa Chrystusa ustami, tak jak my mówimy, czyli wiecie, wszystko oparte na Biblii, mówił, że się nawrócił, że odszedł z kościoła katolickiego, założył, przecież był wśród tych członków założycieli protestanckiego kościoła, ale on teraz mówi, że on jest tam albo agnostykiem, albo ateistą, nie wiem, to zależy, którą nogą wstanie, jak prawą to jest agnostykiem, jak lewą rano wstanie, to chyba już jest wtedy ateistą, ale to już niech dziennikarze go przepytują. Zobaczcie, że dziennikarze jakoś tak nie za bardzo na razie. No ale zobaczymy, pożyjemy. Tu zdaje się pan wprost, jakiś taki mało znany mi przynajmniej dziennikarz, już tam przypomniał tak usłużnie. Tu też pan Cęckiewicz, profesor, też już to podał u siebie na Twitterze, że przypominam, że przecież Jacek Bury to zakładał ten kościół chojeckiego.
Zbrodnia jakaś?
No według tych ludzi chyba to jest zbrodnia. No, czyli już mamy tę stronę pisowską, że tutaj życia dla protestantów nie ma, no to pomyślmy, czy jest życie dla chrześcijan, czy w ogóle ludzi innych wyznań po stronie Hołowni. Nie? No bo Hołownia mówił, że on tak będzie ze wszystkimi dialog, że rozdział kościoła od państwa, że on wszystkich zaprasza, że tu każdy ma prawo, każdy światopogląd i on przyjmuje. No zobaczmy, jak senator Bury dzisiaj traktuje protestantów.
Po studiach, faktycznie spotkałem, znaczy już w czasie studiów, ale po studiach z Pawłem Chojeckim też mieliśmy taki epizod, ale nasze drogi bardzo szybko się rozeszły. Okazało się, że mamy inne wartości, inne podejście do życia i ja bardzo szybko powiedziałem nie, dziękuję. To chyba, nie wiem, czy miesiąc, dwa razem byliśmy.
Pan mówi, że po kilkunastu miesiącach wy się rozstaliście.
Tak.
Pan się od nich odciął, ale czyta pan doniesienia, że pastor tego kościoła na przykład mówi, że współpracowaliście jeszcze 11 lat. Że był pan ważną osobą w tej wspólnocie.
Nieprawda. Tam, z tego co wiem, to Paweł pisał, że 11 lat się znaliśmy. Ja Pawła poznałem na czwartym albo piątym roku studiów, czyli to był 90 rok i rozstaliśmy się w 97.
No to rzeczywiście miesiąc.
Bardzo zastanawia,
ale
dlaczego
jeszcze w
tak
którymś...
nerwowo senator
no Jacek właśnie, no to tego nie
reaguje,
wiem.
Czyli nie można być protestantem,
ja jeszcze pamiętam, a właśnie czekaj, bo jeszcze pamiętam taki program, gdzie on twierdził, że jesteśmy sektą. No i redaktor nawet wręcz mu mówi, no panie, ale to są ciężkie oskarżenia. Czy pan
dlaczego
ona,
pan nie reagował
dlaczego pan jakoś nie jest, ma pan, jest senatorem, dlaczego pan nie idzie do prokuratury, do pokoli, jakiś, to jest jakaś niebezpieczna sekta, no to proszę reagować. No tam jakoś senator, już nie pamiętam, z tego wybrnął. Ale to pokazuje, jakie są deklaracje słowne, czyli rozmawiać z każdym, my chcemy uczciwej Polski, a tu łże. Bo najpierw mówi, że miesiąc, a później mówi, że sam, że 7 lat. No ja bym mu wyliczył trochę więcej, ale to nie ma znaczenia. No wcześniej to nawet mówi, że parę tygodni, tylko taki się epizodzik, nie? I tak dalej. No to my tu pokazaliśmy dowody, że kłamie i to bezczelnie. A potem jeszcze obrażał nas, mówiąc, że jesteśmy sektą, nie? Czyli zobaczcie, te wszystkie słodkie pierdy o tym, że ruch Hołowni chce rozmawiać ze wszystkimi, że oni są tacy otwarci, że oni tu nie katolików to przyjmują na równi z katolikami, to widzieliście u senatora Burego. Widzieliście u senatora Burego. No jak teraz Hołownia go przyjmuje, no to rozumiem, że takie poglądy, czyli wyrzucanie poza nawias, można powiedzieć, społeczeństwa chrześcijan, którzy mają takie konserwatywne, biblijne poglądy jak my, no stanie się teraz częścią ruchu Hołowni.
Czyli dla ewangelicznych chrześcijan nie ma miejsca zarówno w PiS-ie, jak i
tu,
u Szymona Hołowni,
tu bym nie stawiał aż tak daleko tej tezy, bo tak jak katolicy są podzieleni, można powiedzieć, na dwa kościoły, na taki liberalny i na taki konserwatywny bardziej, to samo jest wśród chrześcijan ewangelicznych czy wśród luteran. Są tam konserwatywni chrześcijanie, którzy myślą i mówią podobnie jak my. Może nie tak publicznie i tak dalej, ale rzeczywiście w sercu tak wierzą jak my. No i są chrześcijanie, czy przynależność kościelną mają, ale w rzeczywistości ich poglądy są naprawdę bliskie takim poglądom zielonym, LGBT i różne takie. To dla tych, którzy rzeczywiście, no tak, że tak powiem, słabo umocowani są w Piśmie Świętym, nie za bardzo rozmawiają z Jezusem o tym, co robią i czy to się Jemu podoba, będzie miejsce u Hołowni. Ale dla biblijnych chrześcijan, którzy poważnie traktują słowa Jezusa Chrystusa, tak jak powiedział to senator Bury, nie będzie miejsca w tym ruchu politycznym. Także zobaczcie, że w katolickim PiS-ie nie ma miejsca dla niekatolików. W tym niby otwartym, takim już nowoczesnym projekcie Hołowni nie ma miejsca dla niekatolików, którzy by chcieli głośno mówić, jasno deklarować swoje przekonania. Nie?
To gdzie jest to
no właśnie,
miejsce?
No właśnie. I to jest pytanie, na które jeszcze ja, mówiąc szczerze, nie znam odpowiedzi. Zrobiliśmy taką próbę założenia partii politycznej, tu razem z Marianem Kowalskim i z Andrzejem Turczynem. Pamiętacie? Ruch 11 listopada. No ale to po pierwsze blokada medialna, po pierwsze brak, po drugie brak jakiegoś większego odzewu społecznego, no bo jak ma być odzew społeczny, jak dziennikarze nie pokażą, nie powiedzą nic na ten temat, zamilczą, cokolwiek byśmy nie robili. Zobaczcie, inne partie, to zanim się stworzą, to już mają kampanię medialną, nie? Także ruch Hołowni, a myśmy założyli partię, nie? Mieliśmy różne działania, a i tak żadne, prawie że medium się nie zająknęło. Także tutaj jest problem. Jest problem też po naszej stronie, tych chrześcijan ewangelicznych, że nie tak bardzo wielu ludzi chce się garnąć do polityki w takim sensie bycia, można powiedzieć, działaczami partyjnymi. Bo część ludzi uważa, że w obecnej Polsce to jest strata czasu. I ja rozumiem tych ludzi. Także mamy przynajmniej trzy problemy w państwie polskim. Czy ta sytuacja się zmieni? Czy, można powiedzieć, okoliczności historyczne nie zmuszą nas znowu do próby stworzenia jakiegoś ruchu politycznego? Może coś szerszego? Ja zawsze szukam może coś autentycznego, ale to musi być autentyczne, a nie takie, że tak powiem, tak jak ruch Kukiza. Jaka była autentyczność w ruchu Kukiza? Przecież to też było 20% w prezydenckich, też miało być nie wiadomo co. Przecież Hołownia to jest dokładnie taki sam balon, że tak powiem, pompowany jak wcześniej Kukiz. I pęknie, i tylko smród zostanie, dokładnie tak samo jak po Kukizie. Także to są, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, takie fałszywe rozwiązania. A my szukamy prawdziwego rozwiązania.
O tym rozmawialiśmy z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim jeszcze w październiku i ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówił o potrzebie stworzenia nowego modelu partyjnego w Polsce. Pokazywał przykład Stanów Zjednoczonych i mówił o tym, że Polska nie jest krajem wyznaniowym. Pokażmy fragment jego wypowiedzi i przechodzimy do waszych pytań.
To, co państwo podkreślają także w telewizji Idź Pod Prąd, jak ważna jest formacja biblijna chrześcijan, to co chyba tutaj wspólnie raczej krytykujemy, to znaczy no nie można ograniczać religijności do obrzędowości. Ważna jest formacja biblijna, ważna jest osobista więź z Jezusem Chrystusem, ważna jest wiedza religijna. No to, co państwo ostatnio proponują, chociażby czytanie Pisma Świętego, czy jeszcze więcej no, takiego mądrego korzystania ze Słowa Bożego. No, tego oczywiście chrześcijanie wszystkich wyznań, denominacji bardzo potrzebują, ale też się oczywiście chcę bardzo zgodzić z tym, co przed chwilą pan pastor powiedział, to znaczy kwestia takiego no, równego dostępu wszystkich obywateli naszego kraju, gdy chodzi o życie publiczne, gdy chodzi o świat mediów. Polska nie jest państwem wyznaniowym, Polska nie jest katolicka, gdy chodzi o koncepcję naszej państwowości. Są w Polsce chrześcijanie różnych wyznań. Oprócz katolików są chrześcijanie prawosławni, są chrześcijanie biblijni, są protestanci trawestyjni, są nowe kościoły protestanckie czy należące do tej wielkiej rodziny kościołów zielonoświątkowych, są także no, wspólnoty muzułmańskie czy żydowskie. No, Polska jest wielokulturowa i coraz bardziej Polska będzie krajem wielokulturowym, wieloreligijnym na wzór wielu społeczeństw europejskich. W związku z tym oczywiście jest potrzebny w naszym kraju nowy model życia publicznego, nowe życie, nowy model życia także bym powiedział politycznego, czy także gdy chodzi o nasz system partyjny. No to oczywiście wymaga głębokich zmian, głębokiej korekty i w pocie czoła trzeba podjąć te jakże wyzwania.
Trzeba podjąć to wyzwanie, jak twierdzi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Od czego zacząć? Czy mógłby się dać trochę nadziei naszym widzom na podsumowanie
zobaczcie,
dzisiejszej dyskusji?
Że ksiądz, tu profesor przedstawia taką idylliczną wizję. Mówi, że Polska nie jest państwem wyznaniowym. Księże profesorze, zapewniam, że jest. Ja, mając tak zwaną obserwację uczestniczącą jako niekatolik, wiem, że ciągle spotyka niekatolików dyskryminacja i mógłbym wiele o tym mówić. Polska jest państwem wyznaniowym, jest państwem katolickim i to trzeba jasno mówić. Te wszystkie bolączki właśnie z tego wypływają. Ale cieszę się, że ksiądz profesor widzi konieczność zmiany i reformy systemu politycznego. Mówi, że trzeba zaproponować nowy model dla Polaków w tej nowej rzeczywistości, gdzie już Kościół katolicki w młodym pokoleniu tylko 9% ludzi popiera, trzeba zaproponować nowe rozdanie, nowy, można powiedzieć, nowy projekt budynku, w którym mają mieszkać Polacy. Czyli mówię, nowy projekt państwa trzeba zrobić. To jest rzeczywiście śmiała wizja, dalekosiężna, tylko no brakuje mi konkretów. Oczywiście fundamentem zbudowania tej wizji jest formacja biblijna i tu się zgadzamy z księdzem profesorem. I bardzo dziękuję jeszcze raz za te słowa, nie? Że formacja biblijna, my cały czas to robimy. Dzisiaj chcecie formacja biblijna, 20:30, narodowe czytanie Biblii. Jesteśmy akurat w środku Księgi Apokalipsy, mamy warsztaty biblijne, mamy przeróżne jeszcze inne formy pomocy człowiekowi zrozumienia Słowa Bożego, nie? Liczymy, że to jest tak zwane sianie, bo ludzie pytają, no ale kiedy będą żniwa? No jak człowiek sieje, to mniej więcej się spodziewa, kiedy będą żniwa, no ale dacie ty ci nie podam. W momencie, kiedy jesteśmy na poziomie siewu, nie podam ci daty, kiedy wjedzie kombajn na pole. Rozumiesz? Mogę ci powiedzieć, że za parę miesięcy, mniej więcej, nie? Jeśli chodzi o sianie. W przypadku Słowa Bożego to troszkę dłuższe są te procesy, ale my już siejemy tu z Jackiem Burym, z senatorem Burym zaczynaliśmy przecież siać, siejemy już no dobre 30 parę lat. 30 parę lat siejemy. Także to nie jest, że to wiecie, wczorajśmy wysiali i teraz trzeba zrobić no, coś nowego, nie? Także my czekamy na te plony. Myślę, że to jest rzeczywiście czas. Ten czas zbioru się zbliża. I widzicie, jak szczególnie w zeszłym roku, widzieliście podsumowanie, jak wielu ludzi z różnych środowisk, poseł Ardanowski, myśleliśmy, że będzie polskim Witosem, nie? Tutaj bardzo kibicujemy posłowi Kołakowskiemu, który jako jedyny sprzeciwił się Kaczyńskiemu. Będziemy patrzeć, co zrobi dalej, jeśli chodzi o przyszłość polityczną, nie? Zapraszaliśmy wielu księży, profesorów i innych i tak dalej. No tu widzieliście kilku przed chwilą. No i ksiądz profesor mówi, że trzeba zbudować gdzieś płaszczyznę, żeby ludzie, którzy myślą w ten sposób o Polsce, mieli okazję się poznać i zacząć dyskutować. A potem zaproponować Polakom pewne projekty społeczne czy polityczne. A potem muszą być dziennikarze czy telewizje, które to do Polaków zaniosą. Zobaczcie, jak dużo pracy przed nami. Ale każdego dnia robimy to, co możemy. No i was, jak towarzysz Gierek, motywujemy. Pomożecie!
I bardzo dziękujemy za wasze wsparcie. Tutaj niespodzianka, którą przygotowujemy, dyskusja na temat apostazji duchowej przyszłości Polaków. Mam nadzieję, że już wkrótce w telewizji Idź Pod Prąd odnośnie dyskusji. Dzisiaj o 18:00 wywiad z profesorem Krzysztofem Simonem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zapytałam dzisiaj profesora Simona o zachowanie prezesa Kaczyńskiego, który nam przy w Starachowicach nie miał maseczki w trakcie przemówienia. I profesor Simon powiedział, że takie zachowania są skandaliczne, ale i tak nikt nikogo nie skaże w systemie prawnym, jaki jest taki. Mamy tutaj już przedstawiciele Forum Młodych, zgłosili sprawę do sanepidu.
No zaraz ktoś powie, dlaczego my nie mamy maseczek. No to zaraz wam powiemy. Mieszkamy razem na czas pandemii. Mieszkamy, jemy razem, żyjemy razem. No to i też w programie występujemy razem. Po prostu jako bez maseczek, tak jak każdy Polak w domu. Bo jeszcze w domu nie ma nakazu noszenia maseczek.
Więcej o 18:00.
Ani takiej potrzeby.
Dogrywka. Dziękujemy za wasze głosy. Józef Midor. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jarosław nie mówi o sobie w pierwszej osobie liczby pojedynczej ja, ale on mówi jak król. Mówi my.
Bardzo trafna, bardzo trafna uwaga. Bardzo trafna uwaga, bo tak nie bardzo wiadomo, kogo reprezentuje. Czy on mówi my katolicy, czy my pisowcy, nie? Czy my Polacy wszyscy, nie? On mówi rzeczywiście jak król, my, jaśnie oświecony, czy tam jaśnie ociemniały, czy jak tam i tak dalej, tu objawiamy, nie? Czy decydujemy, czy deklarujemy i tak dalej. Dzięki, Józef, za tę uwagę.
Rafał Bąk. Jarosław Kaczyński przywraca pierwotną nazwę kościoła i z kościołów znowu robi kasztele, a z nich chce zrobić twierdzę. Nie zauważył tylko, że obrońcy stoją z drugiej strony muru.
Tak, no tutaj właśnie to podkreślenie tej instytucji to już jasno można powiedzieć definiuje go. I tu jest to właśnie niezauważenie trendów. Bo zobaczcie, że całe młode pokolenie ze względu na internet jest antyinstytucjonalne. Ja nie mówię, że instytucje są niepotrzebne, ale cały czas walenie maczugą instytucji po młodych głowach to musi zrodzić bunt. Dzisiaj musimy chrześcijaństwo jeszcze bardziej, można powiedzieć, odkopać jego ten wolnościowy charakter. Że nie dziedziczysz po rodzicach, nie dziedziczysz wiarę ojców tam z jakiejś tradycji i tak dalej. Tylko, że Jezus ma być twoim wolnym wyborem. To musimy pokazywać. I tu ksiądz biskup, tu jeszcze raz podkreślam, jeszcze nie jest biskupem, to nazwisko, on bardzo trafnie to pokazał. Widać, że tutaj coś się dzieje, że część jakiegoś duchowieństwa tego niższego katolickiego zaczyna już dostrzegać potrzebę reformy i mówienia o osobistej więzi z Jezusem. Nie przez sakramenty, nie przez Kościół. To ma być jak zakochanie. Nie wiem, czy możemy ten fragment księdza biskupa prosimy na dowód pokazać, bardzo, nie? To za chwilę pewnie zobaczycie.
Może czas na drugą reformację w Polsce.
To już mówię o tym od 30 lat. Nawet taki tytuł miesięcznika Idź pod prąd, nie wiem, z 10 lat?
2007 rok.
No to już nie będzie 10, tylko już teraz 14 lat temu właśnie taki tytuł, takie marzenie, żeby w Polsce rzeczywiście odbyła się druga reformacja, czyli żeby, co? Żeby przyszedł nowy złoty wiek. Bo reformacja w Polsce to oznaczała najwyższy rozkwit naszego państwa w dziejach. Złoty XVI wiek. To był czas reformacji. Oby Bóg nam dał to przeżyć jeszcze raz, ale lepiej.
Ksiądz Maciej, biskup.
Mam wrażenie, że wielu odchodzi także dlatego, że większość ludzi w Polsce jest ochrzczona, ale jest niezewangelizowana. I Kościół musi na nowo rozpocząć ewangelizację. Ona się dzieje i myślę, że po prostu Kościół stanie się, tak jak w takim zwanym proroctwie Józef Ratzinger w 1969 roku powiedział, że Kościół katolicki stanie się małą trzutką. Ale ta mała trzutka nie musi się bać, bo to nie chodzi o masowość, tylko chodzi o to, żeby stać się rzeczywistym uczniem Słowa, żeby zakochać się w tym Słowie, pozwolić się prowadzić temu Słowu. Myślę, że dzisiaj są takie czasy, które wymagają autentyczności i także autentyczności w wyborze wiary. Wiara musi być wybrana. Religii wiele osób nie wybiera. Jest to, można powiedzieć, trochę nierozdawane w spadku przez rodzinę. Natomiast wiara to jest coś bardzo osobistego, jak zakochanie. Nie da się za kogoś się zakochać. Tak samo nie da się uwierzyć za kogoś. Człowiek musi sam tą swoją wiarę przeżyć. Musi nie tylko przyjąć chrzest z wody, ale też chrzest z Ducha Świętego, czyli właśnie świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I myślę, że wchodzimy w taki czas kryzysu, ale który jest dla chrześcijaństwa szansą. Że to chrześcijaństwo będzie pogłębione, będzie z wyboru, będzie to chrześcijaństwo, które absorbuje mnie całego i nie jest tylko związane z jakimś utożsamieniem się kulturowym, obyczajowym, z całością społeczeństwa, tylko jest moim osobistym wyborem Jezusa Chrystusa.
I gorąco zachęcamy Was do tej osobistej refleksji. Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt @megakościół.pl. A tak jak wspomniałeś, już dziś o 20:30 wspólne czytanie ostatniej księgi Biblii Apokalipsy. Przechodzimy do ogłoszeń. Dobra wiadomość, ukazała się nowa książka naszego wydawnictwa Zamiast Darwina, prosto i w skrócie. Doktor biologii Nathaniel Ginnison przedstawia proces powstawania nowych gatunków w kontrze do teorii Darwina i w zgodzie z biblijną prawdą o stworzeniu. Pokazuje, jak różnorodne gatunki zwierząt mogły się utworzyć ze stworzonych przez Boga rodzajów. Wprowadza też czytelnika w ogólną wiedzę na temat sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. Książka jest dostępna na stronie sklep.itspotrat.pl i uwaga, w cenie 15 złotych. Także też zachęcamy
Was kosztów produkcji, tak
do zamawiania.
Powiedzieć.
Tłumaczenie dr Małgorzata Gazda, skład i oprawa graficzna Olga Gazda. To praca wielu miesięcy. Wspaniały team gazdów. Jakbyś
no,
zachęcił
to jeszcze
do przeczytania
też profesor Mortenson z Ameryki miał w tym udział, bo prosiłem jego o wskazanie na dzisiaj najlepszej książki, szczególnie dla młodego pokolenia. On bez chwili wahania właśnie na tego autora wskazał. No resztę to już właśnie zrobiła doktor Gazda i później jeszcze inni pracownicy, którzy przygotowali dla Was tę książkę. Takich książek, może ktoś powiedzieć, powstało już wiele, nie? Że tam czy ewolucja, czy stworzenie i tak dalej, i tak dalej. Ta jest o tyle ważna, że jest aktualna. ona przedstawia zdobycze genetyki, bo większość ludzi to myśli, że genetyka to jest mniej więcej od 70 lat, 1950 rok i później rozwija się genetyka. Wszyscy myślą, że genetyka udowodniła teorię ewolucji. Nic bardziej błędnego. Genetyka zaprzeczyła teorii ewolucji. Czyli to są najnowsza wiedza naukowa. W podręcznikach macie stare kity. Przeważnie tam pokazują, jak embrion podobny do ryby, czy takie różne jakieś kucypoły, takie kłamstwa i tak dalej. W tej książce będziecie mieć najnowszą wiedzę z dziedziny genetyki, jak w tym sporze, jak człowiek powstał, no jak genetyka kieruje nasze myśli. Stąd bardzo polecam.
Jest to także challenge dla polskich ewolucjonistów. Może wkrótce debata na podstawie tej książki.
Marzy ci się, oni uciekają po kątach, nie są gotowi.
Młode pokolenie.
Nie są gotowi do otwartej debaty z kreacjonistami. Teraz taka fundacja ARCH, chyba, nie wiem czy dobrze mówię, też organizowała takie wydarzenie, no to właśnie ci ewolucjoniści, niby naukowcy, niby z tytułami, ale nawoływali do bojkotu, żeby nie rozmawiać.
Czyli zakazany temat.
W ogóle z kreacjonistami.
My to przeżyliśmy 6 lat temu, kiedy próbowaliśmy zorganizować debatę na UMCS-ie w Lublinie.
Jeszcze tylko o doktor Gazdzie chciałem dwa słowa powiedzieć, bo jej praca doktorska pod kierunkiem profesora Jotkowskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim obroniona właśnie dotyczyła genetyki. Była związana z książką profesora Majera Podpis w komórce. To rzeczywiście naukowe, fundamentalne dzieło, ale cieszę się, że Gosia mogła wykorzystać swoją wiedzę z doktoratu i z właśnie zagłębiania się w te zagadnienia. Ona nie jest filozofem z wykształcenia, to dopiero na doktoracie, bo normalnie to skończyła Akademię Medyczną, czyli bardzo takie ciężkie studia, farmację, także ma pełną wiedzę biologiczną i stąd zajmowanie się filozofią jest na fundamencie bardzo dobrej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych. Stąd ta książka jest, można powiedzieć, kolejnym owocem jej doktoratu, bo wcześniej przecież w naszym wydawnictwie mamy też książkę na podstawie jej doktoratu i podpisu w komórce.
I mam nadzieję, że doktor Małgorzata Gazda wkrótce wystąpi w naszej telewizji i opowie więcej o tej książce. Wiem z jej relacji, że naprawdę jest to dobra pozycja. Ciekawie się czyta, napisana prostym językiem. Są ilustracje, także podawajcie dalej. Warto, szczególnie dla młodych, zamówić tę lekturę. To był program Idź pod prąd na żywo. Teraz jeszcze Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwu i zapraszam na 18:00. Będzie naszym gościem profesor Simon.
Do zobaczenia.
Niedawno pokazałem wam z Księgi Przysłów, można powiedzieć, sposób oceny władzy. Pierwszy taki dość oczywisty, czyli jak traktuje winnych. Nie? Czy karci przestępców, czy ich tam karze srogo, czy doprowadza do sprawiedliwości, że wiecie, jak ukradli, to muszą oddać i to dużo więcej niż ukradli. Czy jak na przykład ukradną, no to ich tam skażą, tam troszkę oddadzą, reszta zostaje dla nich. No to wtedy wiemy, władza niesprawiedliwa i zła. Ale pokazałem też drugi sposób, czy drugie kryterium oceny władzy. Przeczytajmy, to jest 17:15, jeszcze raz. I ten, kto uwalnia winnego i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. Czyli Bóg zarówno nienawidzi tego, kiedy przestępca unika kary, jak też oczywiście nienawidzi tego, kiedy niewinnego się karze za pomocą sądów, więzień czy różnych tego typu rzeczy. I dalej ten sam autor w tym samym rozdziale, w 26 wersecie, jeszcze pogłębia ten temat. Czyli im bardziej władza będzie zła, no tym więcej ludzi będzie w jakiś sposób niezadowolonych z tej władzy i to ludzi dobrych, szlachetnych. Wtedy ta władza, no mając instrumenty, będzie karcić nie winnych, nie będzie łapać złodziei, tylko będzie łapać swoich przeciwników politycznych i będzie ich nękać. I o tym mówi werset 26. Już nawet wymierzyć grzywnę niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, dyskusja o mandatach w Polsce. Zobaczcie, niewinnemu nawet grzywny nie powinno się wlepiać, czyli mandatu, bo to jest złe. A chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Teraz pytanie. Jak pod tym kątem oceniłbyś obecną władzę?
Osiemnastego stycznia 1926 roku trałowiec ORP Mewa przywiózł na Półwysep Westerplatte oddział wartowniczy polskich żołnierzy. Było to 4 podoficerów i 16 szeregowców dowodzonych przez porucznika Stefana Koniecznego. Półwysep Westerplatte został przyznany Rzeczpospolitej Polskiej decyzją Ligi Narodów. Miało to ułatwić swobodę przeładunku broni i amunicji dla Polski. Na mocy traktatu wersalskiego Polska otrzymała niewielki odcinek Wybrzeża Bałtyckiego, ale bez portu z prawdziwego zdarzenia. Traktat gwarantował możliwość przeładunku dostaw wojskowych w Gdańsku, ale w praktyce Niemcy temu przeszkadzali. Szczególnie istotne było to podczas wojny z bolszewikami. Wtedy wybuchł w porcie gdańskim strajk dokerów. Dlatego Polska wywalczyła w Lidze Narodów prawo do utworzenia w Gdańsku własnej składnicy tranzytowej. W miarę rozwoju portu w Gdyni znaczenie Westerplatte malało, ale utrzymywano te składnice ze względów prestiżowych. Obsada składnicy zmieniała się co pół roku. Wysyłano tam zawsze najlepszych żołnierzy z jakiejś dywizji na ostatnie pół roku służby. Zgodnie z decyzją Ligi Narodów tych żołnierzy mogło być 88, nie mogli mieć broni maszynowej ani ciężkiej. Polska nie miała też prawa do budowania fortyfikacji. W tajemnicy zbudowano 6 betonowych schronów bojowych i dostarczono 40 karabinów maszynowych, jedno działo polowe, 2 działa przeciwpancerne i 4 moździerze, a załogę powiększono do ponad 200 ludzi. We wrześniu 1939 roku załoga Westerplatte broniła się przez 7 dni. Zginęło 15 obrońców, około 50 zostało rannych. Straty Niemców ocenia się na 300 do 400 zabitych i rannych.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie swą wniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża. Lecz tę, co sama jest dobytym wałem, cięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy ścić świętości swoje, przechowywać stąd.